Hitler.
W niskiej, dusznej sali piwiarni kilkudziesięciu młodych ludzi w cywilnych ubraniach stało pod ścianą. Z tłumu wyróżniały ich czerwone opaski ze swastykami, jakie nasunęli na rękawy. Czekali, wyprężeni i uroczyści, aż z bocznych drzwi prowadzących do kuchni wyszedł niski mężczyzna z kosmykiem włosów opadających na oko i niewielkim wąsikiem. Adolf Hitler. Stanął na niewielkim podium, którego obecność wydawała się dziwna w piwiarnianej salce, i zwrócił się w stronę mężczyzn pod ścianą. Mówił coraz głośniej, z rzadka wykonując gest, który miał podkreślić wagę słów.
Nadchodzi dzień, w którym Niemcy upomną się o sprawiedliwość. Udział w tej walce jest obowiązkiem każdego.
Ludzie przy stołach przerwali rozmowy, jakby zafascynowani głosem mówcy.
Musicie udowodnić waszą lojalność. Do końca nie będzie wolno wam opuścić pola walki, chyba że wyniosą was martwych. Ja sam będę z wami do końca i nie wierzę, aby którykolwiek opuścił mnie. Jeżeli jednak zobaczę tchórza, to osobiście zedrę mu znaczek i opaskę.
Przerwał. Ich okrzyk potwierdził, że nie opuszczą swojego przywódcy. Adolf Hitler rozpoczynał walkę o władzę, w której fizyczna siła bojówkarzy miała odegrać ogromną, jeśli nie decydującą rolę. On nie zamierzał przypochlebiać się tłumom, zabiegać o uznanie i poparcie. W swoim manifestie programowym Mein Kampf pisał:
psychika szerokich mas poddaje się tylko temu, co jest silne i bezkompromisowe. Masy mają bardzo niewielkie pojęcie, jak dokonać wyboru. Dostrzegają tylko bezlitosną siłę i brutalność wypowiedzi, którym zawsze ulegają.
Uznał, że musi zademonstrować narodowi siłę swojej partii. Dlatego już w 1920 roku u jego boku pojawili się ludzie z organizacji nazwanej Ordnertruppe, która przekształciła się w Saalschutz, Straż Sal. Chodziło oczywiście o salę zgromadzeń partyjnych. Hitler chciał mieć jeszcze oddział szturmowy, który mógłby wyprowadzić na ulicę. Taką rolę miały spełniać Sturmabteilungen, oddziały szturmowe, nazywane w skrócie SA, które powstały w sierpniu 1921 roku i szybko pokazały, do czego są zdolne. 4 listopada tego roku Hitler i jego partyjni towarzysze przyszli do sali monachijskiej piwiarni Hofbrauhaus. Przy długich stołach siedziało wielu członków wrogiej socjalistycznej partii niezależnych socjalistów oraz komunistów. Przed nimi stały dziesiątki kufli, które nie służyły pijatyce, lecz były arsenałem, groźnym w piwiarnianych bójkach. Jednolitrowe gliniane naczynia z cenowymi pokrywami stawały się zabójczymi pociskami miotanymi z oddali lub roztrzaskiwanymi na głowach politycznych oponentów w bezpośrednim starciu. Wydawało się, że Hitler był na straconej pozycji. Przy jego boku wkroczyło na salę tylko 50 esamanów, a siły przeciwników liczyły co najmniej 300 osób. Mimo to nie zawahał się, aby wejść na podium. Wystarczył jeden obraźliwy okrzyk pod adresem Hitlera, a esamani ruszyli do bójki. Trwała kilkadziesiąt minut. Zanim policja ściągnęła oddziały wystarczająco liczne, aby opanować sytuację, przyboczna straż Hitlera pobiła jego przeciwników i wypchnęła ich z piwiarni. Roztrzaskano 150 kufli i dziesiątki krzeseł oraz stołów. Siła oddziałów Hitlera okrzepła na tyle, że zdecydował się na wielki pokaz na wiecu w Koburgu, mieście uważanym za bastion niemieckiej lewicy. Nie zważając na policyjne zakazy, setki bojówkarzy uformowało pochód. Tej demonstracji nie zdołały rozpędzić oddziały porządkowe ani grupy socjaldemokratów i komunistów. Parada w Koburgu przekonała Hitlera, że dysponuje już oddziałami, przy pomocy których może narzucić swoją wolę całemu miastu. A z Rzymu nadeszły wieści, które podsunęły mu pomysł, jak tę siłę wykorzystać. Tam po władzę sięgnął Benito Mussolini, przybywający do stolicy na czele gromady faszystów. Hitler uznał, że tak samo może postąpić w Niemczech, gdzie sytuacja gospodarcza i społeczna była gorsza niż we Włoszech. Po jego stronie był kapitan Ernst Röhm, dzielny oficer i świetny organizator. Doradzał Hitlerowi, jak sformować oddziały szturmowe SA, a potem zasilał ich finanse z tajnych funduszy Reichswehry. Sytuacja sprzyjała Hitlerowi. Kryzys państwowy nasilał się. Nowy premier i minister spraw zagranicznych Gustav Stresemann, który przyszłość Niemiec widział w nawiązaniu dobrych stosunków z mocarstwami demokratycznymi i Rosją radziecką, zakończył bierny opór wobec wojsk francuskich okupujących zagłębie Rury, co spowodowało piorunujący efekt. Partie i środowiska nacjonalistyczne oskarżyły go o zdradę. W Niemczech wrzało. Wieczorem 8 listopada 1923 roku Hitler w czarnym płaszczu z krzyżem żelaznym na piersi stanął przed wejściem do monachijskiej piwiarni Bürgerbraukelle w otoczeniu 50 bojówkarzy. Czekał na odpowiedni moment. Pół godziny później do piwiarnianej sali wszedł dowódca oddziału i ustawił karabin maszynowy przy drzwiach. Potem wkroczyli esamani torujący Hitlerowi drogę. On z rewolwerem w dłoni wypalił w powietrze i wskoczył na stół.
Narodowa rewolucja rozpoczęła się. Sala jest otoczona przez 600 świetnie uzbrojonych ludzi i nikt nie może wyjść. Rząd bawarski i rząd Rzeszy zostały rozwiązane i zostanie utworzony tymczasowy rząd Rzeszy.
Wkrótce nadeszła wiadomość, że Ernst Röhm na czele ludzi ze swojej tajnej organizacji opanował gmach bawarskiego Ministerstwa Wojny i oczekiwał na posiłki. Następnego dnia w południe Hitler na czele tłumu swoich zwolenników ruszył do Ministerstwa Wojny, aby wesprzeć Röhma. Uformowali trzy rzędy. Po lewej stronie szli bojówkarze ze Sturmtruppe Hitler na czele ze swoim Führerem. Po środku porucznik Brückner prowadził szereg esamanów, a po prawej stronie maszerowali ludzie z Freikorpsu Oberland. Szli wąską ulicą Residenzstrasse, prowadzącą do Odeonsplatz, gdzie w głębi widać było rządowe budynki, cel ich pochodu. Nagle za Feldherrnhalle, majestatycznej budowli z XIX wieku, wyłoniły się kolumny policjantów, którzy sprawnie zajęli miejsca, blokując drogę na Odeonsplatz. Idący obok Hitlera, jego ochroniarz, Ulrich Graf, krzyknął:
Nie strzelajcie! To jego ekscelencja Ludendorff i Hitler!
Nikt go nie słuchał. Pierwsze kule trafiły mężczyznę tuż za Hitlerem, raniąc go śmiertelnie. Graf rzucił się do przodu, zasłaniając wodza przed pociskami, które trafiły go w pierś, powodując groźne, acz nieśmiertelne rany. Hitler, prawdopodobnie popchnięty przez Grafa, upadł i skręcił sobie rękę. Podniósł się i umknął z pola walki, w jaki zamieniła się wąska monachijska uliczka. Zdołał dotrzeć do mieszkania swojego wielkiego poplecznika Ernsta Henfsztengla, którego nie było w domu, ale zajęła się nim żona, która odwiodła z rozpaczonego przywódcę NSDAP od samobójstwa i ukryła, choć nie na długo. Policja wyciągnęła Hitlera w piżamie, do której przypiął swoje dwa krzyże żelazne. 26 lutego 1924 roku stanął przed sądem i skazano go na 5 lat więzienia w starej twierdzy w miasteczku Landsberg w warunkach dość sympatycznych. Partia nazistowska została zdelegalizowana, podobnie jak i SA. Wyrok skrócono, ale gdy 20 grudnia 1924 roku Hitler wyszedł z więzienia, był bankrutem finansowym i politycznym. Partia nazistowska została objęta zakazem działalności. Jej jedyne dochodowe przedsięwzięcie, gazeta Völkischer Beobachter, zawieszona. Jednakże niespodziewanie szybko, już 2 tygodnie później, sytuacja odmieniła się. Na początku 25 roku Hitler spotkał się z premierem rządu bawarskiego Heinrichem Heldem. Wystarczyło, że obiecał, iż nigdy nie będzie usiłował zdobyć władzy siłą, a wszystkie dolegliwości zniknęły. Jego towarzysze zwolnieni z więzienia, zakaz publikowania Völkischer Beobachter cofnięty, partia nazistowska odzyskała prawo działania. Nie zmieniło to jednak fatalnej sytuacji finansowej, w której plany zyskania władzy w legalny sposób były mrzonką. Hitler, gdy przyszedł do swojego przyjaciela Ernsta Henfsztengla, był załamany brakiem funduszy. Powiedział:
Musimy mieć 1 000 000 marek. Z takimi pieniędzmi będziemy mogli wszystko odbudować.
1 000 000 marek, o których mówił Hitler, w dzisiejszych cenach to około 2 000 000 dolarów. W tym czasie mógł liczyć tylko na dochody ze sprzedaży Mein Kampf i datki od bogatych kobiet. Zastanawiające, że wśród jego popleczników starsze i bardzo bogate mieszkanki Monachium stanowiły szczególnie ważną z punktu widzenia finansów grupę. Pani Helene Bechstein wręczyła mu biżuterię, którą mógł zastawić jako zabezpieczenie pożyczki 60 000 franków szwajcarskich. Dzięki poręczeniu jej męża otrzymał kredyt na 45 tysięcy marek. Inna wielbicielka, pani von Zidlitz, dała pieniądze na zakup maszyny rotacyjnej do drukowania Wölkischer. W sprawozdaniu finansowym, jakie złożył na żądanie monachijskiego urzędu skarbowego w 1925 roku, Hitler napisał:
nie miałem dochodu w 1924 roku i w pierwszym kwartale 1925 roku. Wydatki na życie pokryłem z pożyczki bankowej.
Nie była to prawda. W lutym 1925 roku kupił Mercedesa za 20 tysięcy marek. Przez następne lata kupował samochody, zatrudniał szofera, kamerdynera, kilku służących, a w Monachium kupił mieszkanie dla swojej kochanki, Geli Rabaul. Pieniądze płynęły tajnymi kanałami, którymi ludzie ukrywający to przed opinią publiczną zasilali partię Hitlera. Wiele wskazuje na to, że jednym z najpoważniejszych był amerykański potentat samochodowy Henry Ford. Dlaczego wielki przemysłowiec z Ameryki miałby wspomagać mało znanego polityka, szefa niewielkiej partii? Obydwu łączył zaciekły antysemityzm. Ford w 1918 roku, przekonany, że wojnę wywołali żydowscy bankierzy, nabył prowincjonalne pismo The Dearborn Independent, które stało się antysemicką trybuną. Sprzedaż w Stanach Zjednoczonych szła źle, ale artykuły zebrano i w 1920 roku wydano w czterotomowej książce Międzynarodowy Żyd – Najważniejszy problem świata, przetłumaczonej na 16 języków, w tym na niemiecki. Hitler musiał ją przeczytać, gdyż w jego książce Mein Kampf są całe fragmenty przeniesione z amerykańskiego wydawnictwa. Ten ideowy związek wystarczył, aby Ford zaczął wspierać żarliwego niemieckiego antysemitę. Dowody są słabe, ale liczne. W 1924 roku Erhard Auer, wiceprzewodniczący bawarskiego parlamentu, pisał do prezydenta Friedricha Eberta:
bawarski parlament od dawna otrzymuje informację, że ruch hitlerowski jest częściowo finansowany przez amerykańskiego antysemickiego przywódcę Henry'ego Forda. Pan Hitler otwarcie chwali się wsparciem Mr. Forda i głosi, że Mr. Ford jest wielką indywidualnością i wielkim antysemitą.
W sprawę zdobywania funduszy i ich transferu włączyła się rodzina słynnego kompozytora Richarda Wagnera, znana z prohitlerowskich sympatii. W styczniu 1924 roku Siegfried i Winfried Wagner, syn i synowa kompozytora, przybyli do Nowego Jorku, aby zebrać 200 tysięcy dolarów na zorganizowanie festiwalu w Bayreuth. 31 stycznia pojechali do rezydencji Forda pod Detroit. Pani Wagner niespodziewanie zaczęła mówić o potrzebie wspierania Hitlera i jego ruchu, na co Ford miał odpowiedzieć, że już finansuje Hitlera. Hojne datki, które umożliwiły funkcjonowanie partii, płynęły z różnych stron. Niemiecki przemysłowiec Fritz Thyssen przyznał się, że od 1923 roku ofiarował partii Hitlera 100 tysięcy marek. Podobnie postępował szef IG Farben. Poparcia, choć nie bezpośredniego, udzielał wpływowy prezes Bank of England. Z Hitlerem łączył go, tak jak Forda, antysemityzm, a także wrogość wobec Francji. Miliony wzmacniały partię Hitlera i dawały jej szansę w walce o władzę w Niemczech. Aby zdobyć władzę nad światem, przemysł niemiecki musiał dać broń nowej wielkiej armii i zaopatrywać ją w czasie wyczerpujących bojów z największymi potęgami ówczesnego świata. A ten proces rozpoczął się zanim Hitler sięgnął po władzę, już w 1919 roku.